Radio Wrocław Kultura. Teatr.
Nasze wałbrzyskie studio już wypełnione energią przedpremiery. Niewolnica Izaura w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Martyna Majewska jest z nami. Witaj, Martyna.
Tak jest, dzień dobry. Dzień dobry.
Reżyserka spektaklu Niewolnica Izaura, a także współautorka tekstu z Agnieszką Wolne-Hamkało. Ja się jakiś czas temu spotkałem przed próbami jeszcze z Agnieszką. No i teraz chciałbym zweryfikować to, co mówiła Agnieszka z tym, co przed kilka dni przed premierą wie i jest w stanie nam powiedzieć reżyserka i współautorka tekstu, czyli Martyna. Powiedziałaś, napisałaś, bo właściwie Martyna, że robicie spektakl o pięknie. Naprawdę o pięknie?
No taki był zamiar, a w końcu znowu okazało się, że o seksie. Jak to w Wałbrzychu. Oczywiście wychodzimy z tego, że o pięknie, ale raczej nie jako o wartości, tylko o zjawisku i bardzo praktycznie podchodzimy, no i okazało się, że tematy się łączą.
Za chwilę nam opowiesz o szczegółach. Kiedy kilka lat temu właściwie spotkaliśmy się w Wałbrzychu na festiwalu, robiłaś premierę w Teatrze Lalki i Aktora. I tak wtedy rozmawialiśmy, że jednym z twoich celów, może nawet marzeń, jest zrobienie spektaklu w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Czyli marzenia się spełniają i cele.
Tak, jak najbardziej. I to nawet już drugi raz, bo pierwsze Koty z Zapłoty to była praca z Angeliką Cegielską, a teraz to już jest cały zespół, więc podwójne to spełnienie tego marzenia było.
Jeszcze czeka cię może trzecia, mam nadzieję, praca w Wałbrzychu kiedyś tam na scenie dłużej, bo teraz jest scena kameralna.
Która jest w remoncie.
Która jest w remoncie, tak jest. Mamy sześcioro, pięcioro, raz, dwa, trzy, cztery, pięcioro wykonawców w twoim spektaklu. No ale jest tylko jedna kobieta. I to nie jest niewolnica Izaura.
A skąd wiesz?
Tak się domyślam.
Tak, nie jest to Angelika Cegielska, która gra wszystkie kobiece postaci w tym przedstawieniu, jest ich bardzo dużo, ale akurat Niewolnicy Izaury gra Ireneusz Mosio, który jest gościnnie w tej roli, prosto po studiach, chciałabym powiedzieć, chociaż to tak o rok chyba jest nieprawda, z Krakowa przyjechał do nas i mam nadzieję, że zostanie bardzo długo z teatrem i z tym spektaklem. No faktycznie chłopak kreuje Niewolnicę Izaurę.
Czyli tak trochę odwracacie przysłowiowego kota ogonem. Niewolnik jest tutaj raczej, a nie niewolnica. Chociaż z drugiej strony zdaje się, że kobiety też są uwikłane w różne niewole i wolę również w tym spektaklu.
Dokładnie to nazwałeś. Różne uwikłanie w różne wole i niewole, to jest nasz temat i cały czas to zgłębiamy i tym razem to nie jest żadna moja queerowa zabawa, jak przy okazji, nie wiem, wyzwolenia, czy nawet tego spektaklu, który robiłyśmy z Angeliką poprzednią, tylko po prostu Irek kreuje kobietę i okazuje się, że tak też można.
Agnieszka Wolne-Hamkało, kiedy tutaj była w naszym studiu, mówiła, że no owszem, piszecie tekst, ale chcecie oprócz tego, żeby opowiedzieć o współczesności raczej i współczesnych tekstach, kontekstach, to dbacie o to, żeby ta historia z powieści, która była pierwowzorem serialu Niewolnice Izauro, jakoś tam zaistniała na scenie. To zostało, czy raczej nie?
Tak jak najbardziej. To zostało, to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ nie chcemy w jakiś sposób zawieść tych, którzy przez lata, albo dawno temu byli fanami serialu. Raczej chcemy dokonać takiego artystycznego rozliczenia, chociaż to brzmi okropnie, jak teraz to usłyszałam, kiedy to powiedziałam, ale takiego, słuchajcie, jak wam się to dalej podoba, albo słuchajcie, czy myśleliście o tym, kiedy to oglądaliście, i mnożymy konteksty, które to pytanie pomagają podkreślić. Czyli jak najbardziej dbamy, może nie o to, żeby opowiedzieć wszystkie niuanse z 100 odcinków serialu w jego wielu przewrotach i wersjach, bo naliczyliśmy ich naprawdę kilkanaście, łącznie z fabułami, ale raczej z tą główną fabułą powieści, ponieważ jednak Niewolnica Izaura jest na podstawie powieści abolicjonistycznej, humanistycznej, które zresztą, jak się dowiedzieliśmy w Brazylii, z lekturą. Więc no, jest jakiś rodzaj tekstu kultury, który bardzo alarmuje, uwalnia, wyzwala, nie? I jest ta historia, oczywiście jest pretekstowa, ale nie unieważniona.
Powiedziałeś o tych odcinkach serialu Niewolnica Izaura, to od razu mi się nasunęło takie pytanie, czy aby reżyserka oglądała serial cały?
No właśnie nie. Oczywiście, że oglądaliśmy, bo bardzo korzystamy ze stylistyki i z jakiegoś takiego przerysowania i przekroczenia grubej kreski nawet. Nawet w moim wydaniu przekroczenia grubej kreski i to mówię świadomie. Ale nie obejrzeliśmy wszystkich 100 odcinków, bo nie mieliśmy takiej bibliotekarskiej misji tropienia czegoś, co by wymagało zanurzenia się w odcinkowości czy w tasiemcowatości tej fabuły, tylko korzystamy z literatury stricte, a jeżeli chodzi o stylistykę, to szukamy raczej w różnych adaptacjach i to jest raczej w ogóle serialowość, w ogóle koturna, w ogóle groteska, a nie... groteska to jest głupie słowo, ale tak na pół bym je użyła, ale właśnie gruba kreska niż to, że obejrzeliśmy wszystkie odcinki. Nie ten trop.
Mhm. A Ireneusz Mosio ma soczewki kontaktowe, które zezują trochę. Leoncio ma wąsik?
Jeżeli chodzi o to, co Irek robi z oczami, no to musisz przyjść zobaczyć. Okay. Nie będę zdradzać. Naprawdę nie mogę zdradzać. A jeżeli chodzi o wąsik, może się ludzie zawiodą, ale na pewno takie symbole, właśnie związane z postkolonializmem, z tym, co jest serialem brazylijskim, z tym, co jest po prostu klimatem, atmosferą, duchem tego serialu, a więc tego typu lokacji i tego typu powietrza, po prostu gęstego, brazylijskiego, przepełnionego emocjami dużymi i za dużymi, to na pewno widzowie dostaną.
Mm-hmm. No dobrze, to dbacie jednak o te emocje tych, którzy oczekują jakichś związków między spektaklem waszym i serialem, ale oczywiście wszyscy mamy świadomość, wszyscy, którzy jakoś tam śledzili Izaurę, nawet w popkulturze, czy w kulturze w ogóle, że oglądało się ten serial brazylijski, jak wszystkie właściwie telenowele brazylijskie, raczej dla rozrywki, dla tego, co będzie, co się zdarzy. I to była wtedy rozrywka, no bo tam dwa programy telewizji, niewiele żadnych Netflixów i tak dalej, trzeba po prostu było korzystać z tej oferty, która była. No i załapaliśmy się między innymi na Niewolnicę Izaurę. Natomiast po tych wszystkich latach teatr, zwłaszcza młody teatr, no musi spojrzeć na tę historię krytycznie.
Czy musimy spojrzeć... Tak, dokładnie. Nie wiem, czy Agnieszka już wtedy o tym wspominała, ale dokładnie o to chodzi, że spoglądamy krytycznie i to nasze założycielskie pytanie, ono w sumie jest bardziej założycielskim pytaniem do pracy, do tekstu, niż potem się stało założycielskim pytaniem do samego spektaklu, ale właśnie jak to się stało, że w kraju komunistycznym, gdzie telewizja funkcjonuje dokładnie tak, jak powiedziałeś, najważniejszą emocją, czymś, co rozpala rządy, jest historia niewolnicy Izaury, czyli bohaterki zawieszonej pomiędzy dwoma światami, niewolniczym i, nie wiem, nazwijmy to arystokratycznym. Mamy dwóch bohaterów, którzy czyhają na jej dziewictwo. I czy to jest tylko egzotyka i to właśnie, że nowa formuła oglądania odcinek za odcinkiem pierwszy raz nas porywa, czy to jest właśnie to, że fascynujący jest rodzaj bezpośredniej historii niewolnicy, kiedy sami jesteśmy w jakiś sposób niewolnikami, ale stosunkowo szybko też rozliczamy się z tym gdzieś na początku jednym z monologów Izaury i też cytatami wideo, których używamy, bo absolutnie nie chcemy być teraz taką panią, która przywołuje do tablicy i mówi: o, oglądaliście to ileś tam lat temu, a czy pomyśleliście, że to może takie brzydkie oglądanie było. W ogóle nam nie chodzi o to, tylko zupełnie rzucenie nowego światła i raczej przejrzenie się nam teraz i pytanie główne, które zadają narratorzy, jest takie: czy dzisiaj jeszcze podnieca nas niewolnica Izaura? I czy ta pogoń za defloracją, bo w sumie to jest główny motor dramaturgiczny najważniejszych antagonistów, To jest coś, nad czym się w ogóle jeszcze zastanawiamy, nie? Czy to jest u tych bohaterów już tylko anegdota, czy właśnie tak jest i ciągle wszyscy tylko myślimy o seksie i tylko w nowe sposoby.
Mhm. Oczywiście,
na nowe sposoby.
Oczywiście defloracja i ten problem, ja nie wiem, nie czytałem powieści, być może ta powieść jest głębsza niż myślę, że ta defloracja i zniewolenie to jest właściwie tożsamość, czyli opresja jest tutaj ważniejsza i przekabacenie, że tak powiem, kogoś na tę drugą stronę, czyli do tego świata, którym żyjemy wszyscy, z pewnego piedestału czy z pewnego takiego ogrodu rajskiego jest ważniejsze niż seks.
Tak, ponieważ właśnie niewolnica Izaura jest bardzo ciekawą postacią, w którymś tekście nazywam ją kobietą bez ego, ponieważ nie dokonuje się na niej nigdy gwałt bezpośredni, który byłby po prostu brutalnym czynem, albo jakąś perypetią, albo punktem kulminacyjnym. Natomiast próbujemy zrobić taką wielowarstwową konstrukcję, w której ona jednocześnie może być zgwałcona, ponieważ jest niewolnicą, ale jest zawieszona między światami, więc na ten gwałt w jakiś sposób musi wyrazić zgodę. Czyli jakby najmroczniejszy aspekt perwersji wolnej woli. Czyli jak to jest zgodzić się na to, żeby być zgwałconym. To jest oczywiście niemożliwe. To jest jakiś rodzaj oksymoronu i zderzenie przeciwstawności, ale próbujemy taką bohaterkę i takich bohaterów powołać właśnie używając do tego teatru, co w filmie mogłoby być bardzo trudne, nie? Bo świat nie byłby realistyczny i motywacje bohaterów nie byłyby rzeczywiste. A tutaj grając trochę przeciwstawne wartości, możemy to powołać i ludziom jakby pokazać to przesunięcie, ten rodzaj jednocześnie absurdu, ale jednocześnie siły tego zderzenia.
Mhm. A to odwrócenie płci polegać ma na tym też, żeby wzmocnić przekaz dotyczący tych środowisk LGBTQ+, czy raczej wzmocnić przekaz w ogóle?
Żeby wzmocnić przekaz w ogóle, akurat w tym przypadku, ponieważ na bardzo różne sposoby używamy, powiedziałam, takiej metody lustra. Wtedy, kiedy chcemy tropić jakiś klasizm, kiedy chcemy tropić rasizm, kiedy chcemy tropić szowinizm, to za każdym razem w inny sposób odnosimy się do tego, że akurat to mężczyzna gra główną rolę, albo nie odnosimy się, i w sumie przez większość czasu, do tego wcale. I ja liczę, że to przełożenie będzie się działo naturalnie w głowach widzów, czyli że to jest dziewczyna, bo bohaterkę nazywamy cały czas jednowymiarowo, dokładnie i linearnie, tak jak jest w powieści, więc to przełożenie raczej robię to, co moje ulubione, czyli przekładam absolutnie odpowiedzialność za te decyzje na widza, bo jeżeli chodzi o tą fabularną stronę, to jest po prostu zrozumiałe. Irek gra w przepięknym, bardzo kobiecym kostiumie, więc tu nie ma takiej wątpliwości żadnej, kogo on kreuje. Raczej sam fakt tej zmiany jest do interpretacji w danej konkretnej scenie, bo tutaj to też nie jest do końca sprawa tego, jak jest obsadzone, tylko jak potem wszyscy z zespołu partnerują z Irkiem. No i żeby tutaj być precyzyjną, muszę trochę zdradzić, że bardzo ważnym drugim aspektem, drugą płaszczyzną, drugim światem jest performerski plan i temat, który pięknie wypączkował i bardzo go zaznaczamy, to jest też ta przemoc, którą wszyscy widzimy, tropimy teraz w sztuce i w ogóle w środowisku. No i okazało się, że bardzo ważny aspekt, że niewolnica Izaura, którą nagle robimy w teatrze, którą performujemy, pozwoliła nam jeszcze zaprosić tę warstwę, tak? Czyli jak to jest, jaki to jest zniewolony artysta, jak to jest zniewolić artystę, czy można zgwałcić artystę?
Mhm. No dobrze, zostawmy interpretację. Już myślę, że dużo wiemy i to nam wystarczy. Natomiast jeszcze dopytam o stronę wizualną i audialną. Wizualnie ja widziałem trailer, który robiliście w Palmiarni i na Zamku Książ. Czy w tym kierunku troszkę również idziecie w teatrze, czyli w taką wystawność?
Tak. ale aspektowo znowu. Czyli spotka nas na początku taki trochę ukryty pod ciężkimi, czerwonymi, teatralnymi, bordowymi kurtynami świat, który mam nadzieję będzie troszeczkę linczowski, a potem te kurtyny stopniowo odsłaniają dokładnie to, co nazwałeś, czyli trochę postkolonializmu, trochę przepychu, trochę kiczu, ale wszystko mam nadzieję z tym poczuciem świadomości, że używamy tego, tego przesytu, a nie robimy kiczowiska.
To zresztą jest, zdaje się, jedna z cech twojego teatru, a też i Agnieszki Wolne-Hamkało. W ogóle posługiwanie się kiczem.
No tak, jak najbardziej. Tutaj to jest bardzo jakiś taki nowy obszar. Eksplorujemy, ale to już wiesz, o wszystkich kolorach kiczu. To jest na inną rozmowę, ale generalnie pewnie jakby Agnieszka ze mną siedziała, to od razu by powiedziała, że w ogóle nie ma kiczu u nas, tylko jest kamp i że w ogóle cały kamp jest świadomy. I że oczywiście robimy to przemyślnie, ale robimy to też z wielką radością, bo czasami po prostu tekst, materia, ale też zespół nie dostarcza tylu środków, a tutaj się spotkałam z absolutnie artystami wybitnymi, w sensie performerami, którzy są w stanie ogarnąć jednocześnie poziomy, jednocześnie środki aktorskie i jeszcze mieszać, miksować po prostu konwencje, więc no powiem to jakoś tak niepopularnie, ale ze słabszym zespołem aktorskim nigdy w życiu nie byłabym w stanie tego zrobić, ani w ogóle porwać się na taki pomysł, a oni cały czas zaskakują mnie, jakby dodając jeszcze do tego, więc kamp się tutaj objawia jak po prostu diament różowy w ilości. Po prostu jest bardzo przesytowo.
A na jaką muzykę namówiłaś brata Dawida Majewskiego?
No jak to zwykle, no elektro z cytatami z popkultury plus postkolonializm.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę, Martyna. Wracaj w takim razie do swojej wspaniałej ekipy. Znamy oczywiście aktorów, ale nie wszystkich w Wałbrzychu. Z tej świetnej strony Angelika Cegielska, Mateusz Flis, Mikołaj Krzeszowiec, Ireneusz Mosie i Wojciech Świeściak. Świetna ekipa, także realizatorów. Myślę, że na Niewolnicę i Zaurę biletów przez długi czas nie będzie. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.